Operacja Biskwit.
Całe szczęście. Fuh. Dobrze mieć znowu ściany w supergrawie i powietrze nie ucieka. Ojej, nie ma się co zbliżać za bardzo do tych budowli.
Hunt miał rację. Oni zmieniają się w naszej przestrzeni. Widziałaś tego, co się pchał pod koła? Był pokryty takimi trójkątnymi łuskami, a kształtem przypominał fokę.
Myślę, że nasze sąsiedztwo nie wpływa dodatnio na ich samopoczucie. Podobnie przecież było z Biskwitem, który się zbliżył do naszej rakiety.
Jasne, że nie wpływa dodatnio. Na mnie też nie wpływa. Staraj się trzymać z daleka od kuli kolumn, ponieważ bardzo mi smutno, gdy widzę, jak cały tlen ucieka dziurami w pergrawie. Jak dotąd nie przyzwyczaiłem się do życia na bezdechu. Kto wie, może zacząć trenować? Co o tym myślisz?
Oj, nic dziwnego, że atmosfera nam zwiewała, skoro można było spoglądać przez pancerz pergrawa jak przez firankę.
I podziwiać widoczki. A widzę, koleżanko, że nabierasz powoli dystansu, a to już dobra oznaka. Przyszłaś już całkiem do siebie? W takim razie ruszamy.
Uwaga, kochani. Wydaje mi się, że będę miał nowe informacje dla was.
Nie zawracaj teraz głowy takimi rzeczami. Sam widziałeś, że padły strzały.
Za minutę będę miał przetłumaczone.
Później, daj spokój, bo cię wyłączę.
Pozwolę sobie zauważyć, że pan zachowuje się cokolwiek nieodpowiedzialnie i że ja...
I co? Strzelali do nas. Czy to nie dotarło do twojej mózgownicy?
Dotarło. Właśnie, tylko co było powodem?
Oczywiście, ja!
Nie. No ale takie zachowanie może nas drogo kosztować.
Wyłączył go pan?
Tak, za bardzo się wtrąca do nie swoich spraw. Sam wiem, co może nas za drogo kosztować.
Ale...
Wiem, co chcesz powiedzieć. Włączę go za parę minut. Należy mu się nauczka. Zatrzymaj, jesteśmy na miejscu. A te stworzenia uciekły. Gdzie pieprz rośnie? Nadmiarem odwagi to one nie grzeszą. Tips coś bredził, że ten pergraf się zapadł. Czyżby mnie oczy myliły aż w takim stopniu?
Nie mylą pana. Stoi solidnie. Może oni go wyciągnęli? Widzi pan? Pozostawili uciekając. To chyba jakieś narzędzia.
A sprawdzimy, jak wyjdziemy. Pójdziemy oboje i spróbujemy go uruchomić. Nie wiadomo, co w nim zmajstrowali. Możliwe, że pojedynczo żadne z nas by sobie nie poradziło z naprawą.
Uważaj, oni mogli się tu gdzieś zaczaić. No, i teraz jednym susem.
Panie pułkowniku!
Co tam znowu?
Panie pułkowniku! Oj, on jest omotany czymś jakby pajęczyną.
Nieważne. Chodź, tutaj niebezpiecznie.
O, są te przedmioty, które zostawili.
Zobaczymy. To mi przypomina skrzynkę na narzędzia. A to drugie... zabiorę dla dzieci na pamiątkę. Weźmy tę skrzynkę.
O, jest włas!
Sprawdzę zasilanie. Wszystko w porządku.
Żeby coś zniszczyć, to też trzeba wiedzieć jak. A napęd?
Potencjalnie 15% mocy.
Może paliwo?
Zaraz. Tak. Nie ma paliwa w zbiorniku. Za to rezerwowy jest pełny. Poza tym wszystko w porządku.
Dobra, przełącz na rezerwowy. Spróbujemy, czy to w ogóle jedzie. Ciekawe, co mogło się stać z tym paliwem. Przejechał przecież niespełna kilometr.
Zbiornik jest tuż przy pancerzu. Może wyciekło tak, jak zwiewała atmosfera z naszego supergrawa.
cholerna planeta. Dla ludzi się nie nadaje. Przejedziemy się kawałek dla sprawdzenia. W porządku, zatrzymaj. Ja przeskoczę do supergrawa. Trzymaj się cały czas blisko mnie. Jeżeli naprawdę jest tak, jak mówił Tips, jest ta strefa, w ten sposób będzie bezpieczniej. Słyszysz? Jedź blisko mnie. Jak ci idzie, Izuniu?
Wspaniale.
Nie przechwalaj się. Zaraz powiesz, że lepiej niż mnie, a to niemożliwe, żebyś prowadziła lepiej ode mnie supergrawa. Uważasz, ja prowadzę supergrawa dobrze. Więcej powiem. Lepiej od samego siebie, rozumiesz? To największa przechwałka, jaką wymyśliłem. Prowadzę wóz dobrze, ale także lepiej od samego siebie, czyli bardzo dobrze, ale lepiej od samego siebie, czyli jeszcze lepiej niż bardzo dobrze. Nic nie rozumiesz, tak? Można ciągnąć w nieskończoność. Widzisz gdzieś te stwory?
Jakby je wymiotło. Panie pułkowniku!
Co jest? Nie krzycz tak. Wcale nie proszę o moje uszy.
Proszę popatrzeć w stronę elefanta. Stoją tam. O, jest ich kilkunastu. Może chcą nam odciąć odwrót?
A, to jest zupełnie możliwe.
Wszyscy są zwróceni w stronę statku. I mają jakieś urządzenia ze sobą. Coś przy nich majstrują. Jeżeli to jest broń...
Cholera, nie dosiągniemy ich z tej odległości. To musimy się pośpieszyć. Zrobimy koło i zbliżymy się tak, żeby nas nie zauważyli. Rozumiesz? Żebyśmy znaleźli się w strefie, którą wytwarza rakieta, a jednocześnie byli daleko od nich. No dalej, dziewczyno.
Obserwuję ich cały czas. Jeden wysunął się przed wszystkim. Stanął na przodzie i teraz dzieją się z nim dziwaczne rzeczy. Cały się mini kolorami.
Nie zawracaj sobie tym głowy. Może to daleki krewny naszych Indian, który właśnie maluje się na kolory wojenne. W każdym razie powiedz mi, jak wykopię Tomacha.
Przebiegają po nim kolorowe smugi, idące z najróżniejszych kierunków.
No, raczej kółka. Ja widzę zielono-niebieskie kółka, które rosną i ogarniają w końcu całe ciało.
Przedtem były smugi.
A już lepiej skup się na prowadzeniu pergrawa. Czemu Tips się nie odzywa? Mam nadzieję, że widzi, co się święci.
Przecież go pan wyłączył.
A, prawda. Wywołam go, albo nie. Nie ma czasu na rozmówki. Myślę, że jesteśmy w tej chwili w dobrej pozycji. Zatrzymaj. Spróbuję ich postraszyć z dezintegratorów.
Chyba dostał.
Nie byłbym tego taki pewien. Na pewno wiem, że skosiłem parę kolumn i kulę. O, widzisz? On tam jest. Podnosi się. Twarda sztuka, tylko w innych barwach teraz, bardziej gryzących. To diabły chyba namierzyli nasze położenie. No nie ma chwili do stracenia. Ja ruszę pełnym gazem w stronę elefanta i zajmę ich uwagę. A ty, Iza, ty w tym czasie wychylisz się odrobinę zza wzgórza i poczęstujesz ich porcją trochinów. Na razie nie widzę innego wyjścia. Jesteś gotowa? Szkoda, że musimy to zrobić, ale... No ale sami chcieli. Ruszaj, ruszaj od razu za mną! Nie strzelaj! Iza! Nie strzelaj!
Ktoś wybiegł z rakiety!
To ten cholerny Tips! Chyba mu się klepki w głowie pomieszały! I gdzie on tak pędzi?
Trzeba go zatrzymać! Biegnie prosto na nich! Zginie zaraz! Zaraz skończy się bezpieczna strefa!
Halo, Tips! Tips! Tips!
Na pewno chcielibyście się dowiedzieć, co kazało biednemu Tipsowi w tak drastyczny sposób pozbawić się życia. Ten jego bieg. Cóż to musiało być za okropieństwo. Zaskoczył swym postępkiem obie strony. Ogień ustał i wszyscy przyglądali się temu spektaklowi. Wyobraźcie sobie ciało ludzkie przemieszane ze skafandrem kosmonauty. Szaleńczy galop narządów wewnętrznych, które przestały już być wewnętrznymi. Ciało w miarę biegu poczynało zdradzać najsekretniejsze szczegóły swej anatomii. Na koniec zwaliło się to monstrum zdawałoby się pozlepiane chaotycznie z kości i mięsa w purpurowych fontannach krwi, porzuconej w przestrzeń ostatnimi skurczami serca. Wymowa tego tragicznego epizodu była aż nadto silna, by pułkownik zrozumiał jego powód. Szkoda, że dopiero w tym momencie coś wreszcie do niego dotarło, że trzeba było aż takiej ofiary. Lepiej nie mówić, co czuł Muron. Był niezwykle przygnębiony. Miał dość tej planety, dość siebie. Cóż się bowiem okazało? Otóż Biskici pierwsi pojęli, w czym rzecz, i usiłowali co nieco wytłumaczyć zacieprzewionym przybyszom z Ziemi. Oni pierwsi zrozumieli, że tragedie, do jakich dochodziło przy próbach zbliżenia, nie wynikają z czyjej złej woli, lecz są wynikiem zbytniej odmienności niedoszłych partnerów i światów, do których należą. Wyjaśniło się, że scena, jaką przyszło oglądać Murorowi i pannie Bistard podczas ich powrotu z rekonesansu, kiedy to dojrzeli okazałego Biskwita mieniącego się barwami, była próbą kontaktu. Pułkownik, przerywając łączność z Tipsem, pozostawił go sam na sam ze świadomością, jak rzeczy mają się w istocie i jaką krzywdę Ziemianie mogą jeszcze wyrządzić braciom po rozumie. Wszak nie obyło się bez ofiar po obu stronach. W tym miejscu niestety konieczne staje się odwołanie do filozofii. Nauka ta nie jest być może moją mocną stroną, ale postaram się przynajmniej powtórzyć to, co mówił na ten temat pułkownik Muror. Twierdził on, jakoby jakiś Leibniz sformułował następujące zdanie. Czas i przestrzeń są tylko formami oglądu rzeczywistości. Sami wiecie, że z formami różnie bywa. Mogą być takie albo inne. Innymi słowy, istnieje sobie ta rzeczywistość wraz ze wszystkimi stanami, w jakich znajdowała się kiedykolwiek i znajdować się będzie w przyszłości. Tyle, że nie jest od razu cała dostępna. Skontaktować się z nią nie można inaczej, jak tylko w pewien zorganizowany, a więc przestrzenny i czasowy sposób. Jedną z naturalnych konsekwencji tego faktu jest istnienie wnętrz. Tak, właśnie. Wnętrz. Zaraz to bliżej wytłumaczę. Weźmy na przykład tę butelkę. Co? Jeszcze jedna jest pełna? Niech pan, panie redaktorze, spróbuje nalać z niej koniaku. No, widzę, że to biskwit. Ale nie w ten sposób, proszę nie zdejmować nakrętki. Jak pan ma to zrobić? O to mi chodziło. Nie da się. Tymczasem na tamtej planecie nie było żadnych kłopotów. Co więcej, alkohol wylałby się ze szczelnie zakorkowanej butelki. Nic by pan na to nie poradził. Koledzy, no, proszę nie robić takich zdegustowanych min. Na szczęście znajdujemy się na Ziemi i tej flaszce nic podobnego nie grozi. Czemu miał służyć mój przykład? Chodzi o to, że na Biskwicie, wyobraźcie sobie, na Biskwicie nie ma wnętrz. Akurat przeciwnie niż u nas, gdzie jest ich aż nazbyt wiele, co prowadzi często do przykrych konsekwencji. Wiedzą o tym lokatorzy więzień. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Rozumiem wasze wzburzenie. Wiem, jak głęboko są w nas zakorzenione aksjomaty naszego ziemskiego postrzegania. Wiedzcie jednak, że brak wnętrz jest na tamtej planecie takim samym aksjomatem, jak ich występowanie w naszej rzeczywistości. Z tego powodu wszelkie próby wyjaśnienia organizacji materii na Biskicie skazane są z góry na niepowodzenie. A to dlatego, że zawsze będą to próby przeniesienia naszego spojrzenia na świat, do świata całkiem odmiennego, nie dającego się objaśnić naszymi kryteriami. Co zatem praktycznie wynikało z odmiennej budowy tamtego świata? No weźmy sprawę zegarka Hunta. Żeby dobrze zrozumieć przygodę Hunta, nie rozstającego się z archaicznym, mechanicznym zegarkiem, należałoby najpierw wyjaśnić dwie rzeczy. Pierwsza z nich dotyczy uściślenia istoty tamtejszej formy oglądu, a druga tego, co się działo na styku dwóch różnych w swojej strukturze obszarów. W celu unaocznienia pierwszej kwestii zróbmy następujący eksperyment. Rozepnijmy w wyobraźni sferę, która zamknie ze wszystkich stron zegarek Hunta. Okazuje się, że patrząc z dowolnego punktu sfery na umieszczony w niej przedmiot, zobaczymy... Oczywiście tylko na biskwicie. Nie tylko to, co nazywamy jego powierzchnią zewnętrzną, ale także jego wnętrze. Co więcej, gdybyśmy obejrzeli całą tę wyimaginowaną sferę, moglibyśmy obejrzeć zegarek Hunta ze wszystkimi szczegółami. Nic by nie umknęło naszemu wzrokowi. Każdy atom byłby dostępny i to nie tylko do patrzenia. Możliwe byłoby efektywne wejście w oddziaływanie z dowolnym punktem wnętrza zegarka. Cóż za perspektywy dla zegarmistrzów. Chyba nie dziwi was fakt niebywałej zmienności wszystkich przedmiotów, gdy się na nie patrzyło w tamtym świecie. Wydaje mi się to jasne w świetle tego, co powiedziałem. Jasne też stają się przyczyny kłopotów, jakie kosmonauci mieli z kamerami. Traciły one doskonałą w normalnych warunkach ciemnię, bez której nie mogą prawidłowo funkcjonować. Coś podobnego działo się w tamtej przestrzeni z ciemnią oczu ludzkich. Pozostaje mi wyjaśnić drugą kwestię. Sprawę zdarzenia dwóch rodzajów przestrzeni. Otóż na styku dwóch światów wytwarzała się swego rodzaju strefa przejściowa, w której materia pochodząca z biskwita nabierała pewnych cech materialności w naszym sensie, a materia pochodząca z Ziemi niejako otwierała się. Pamiętacie, jak wyglądały te zjawiska? Tamta materia uzyskiwała głębie, kolory wnętrza. Okazuje się jednak, że to zjawisko było zabójcze dla biskwitów, ponieważ prowadziło do zamknięcia niektórych niezbędnych do życia połączeń w ich organizmie. Podobnie zabójczy okazywał się dla ziemian kontakt z obcą im formą przestrzeni. Otwierające się tętnice wyrzucały na zewnątrz krew, będącą normalnie pod ciśnieniem. Te najbardziej groźne skutki zetknięcia odmiennych światów stawały się przyczyną groźnych konfliktów między przedstawicielami dwóch cywilizacji. Później natomiast stały się powodem, dla którego badania na biskwicie miały na zawsze pozostać tajemnicą wojskową. Wspominałem już, że wyprawa elefanta miała charakter misji wojskowej, choć zrobiono wiele, żeby ten fakt ukryć. W drodze powrotnej Murar dowiedział się od swoich zwierzchników, jakie znaczenie mają ich odkrycia i że zaplanowano już ich wykorzystanie do celów militarnych. Wtedy to właśnie pułkownik postanowił, że popełniwszy tak wielkie głupstwo, nie przyczyni się do jeszcze jednego, tym razem najbardziej brzemiennego w skutkach. Znając stan psychiczny Murara, wcale się nie dziwiłem, kiedy nadeszła wieść o katastrofie na tej Mosie. Jak już wspomniałem, pracowałem wtedy w bazie kosmicznej na Izerii. W naszej małej społeczności, w której Murar był osobą doskonale znaną, wieść ta wywołała prawdziwy zamęt. Była to dziwna katastrofa. Kompletnemu zniszczeniu uległy materiały dotyczące badań na biskwicie, natomiast Hunt i Bistard wyszli z wypadku bez szwanku. Tymczasem Murar zginął bez śladu, mimo drobiazgowych przeszukiwań nie znaleziono jego ciała. Dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Nie widziałem pułkownika Gioza Murara ani razu po tym tragicznym wypadku, ale pozostały mi po nim pewne niezmiernie cenne pamiątki. Jedną z nich jest ta niewielka skrzyneczka, którą tu wam chętnie pokażę. Popatrzcie. Na pierwszy rzut oka przypomina staroświecką, jeszcze metalową szkatułkę. Lecz pewnie zgodzicie się, że wygląda dość oryginalnie. Drugiej takiej nie znajdziecie w żadnym muzeum. Przypominacie sobie, jak w trakcie wyprawy Supergrava kosmonauci znaleźli kilka przedmiotów porzuconych przez biskwitów w pobliżu automatu rekonesansowego. Jednym z nich jest właśnie ta szkatułka. Przybrała ona formę, jaką tu widzicie, dlatego tylko, że jest zanurzona w naszej przestrzeni. Zadziwiające podobieństwo do jednego ze znanych nam przedmiotów zawdzięcza prawdopodobnie temu, że została skonstruowana na biskwicie w takim samym celu, w jakim ludzie robią skrzynki. Możliwe, że to po prostu skrzynia na narzędzia. A widzę, panowie, wasze niedowierzające uśmiechy. Pewnie uważacie, że was nabieram, co? Zaraz cię przekonacie. Trzeba wam wiedzieć, że w skrzyneczce skroiło się jeszcze trochę przestrzeni, w której nasze przedmioty zachowują się co najmniej dziwnie. Podajcie mi tę butelkę koniaku, zrobimy mały eksperyment. No co, szkoda wam odrobiny alkoholu? Jeżeli, jak mówicie, wysłałem tę historię z palca, to koniak pozostanie nienaruszony. Włożę go do tej skrzyneczki. O, proszę. No, zajrzyjcie teraz do środka. O, o co wam chodzi?
No dobrze, to by było na razie wszystko. Spotkamy się po południu, co? No to, panie McFlakon,
może pan pójść na obiad.
A, tam była jakaś bójka, tak?
No tak, bo widzi pan, w miarę jego opowiadania schodziło się coraz więcej podchmielonych facetów. Zdenerwowali się, kiedy zmarnował ostatnią butelkę koniaku. No nie wiem, rozbił ją czy wylał. W każdym razie barman nie chciał więcej sprzedawać z powodu późnej pory. Nie byłem wtedy już dość spostrzegawczy, żeby cokolwiek zauważyć. No, w przebłysku świadomości przygarnąłem tylko magnetofon do siebie. A, wie pan zresztą sam, co to znaczy rutyna zawodowa. Prawda. No ale chodźmy, stąd jestem okrutnie głodny.
Tak, tylko wyłączę wszystko. Tak, głowa. Dzisiaj kończymy to słuchowisko, tak?
Tak, oczywiście, no przecież jutro wieczorem mamy emisję. No to chodźmy, panie McLeod, prowadzę pana na obiad.
Dni później.
Dzień dobry. To pan jest tym reżyserem, który zrobił audycję pod tytułem Operacja Biskuit, prawda? Była emitowana wczoraj wieczorem o 20.
Wczoraj? Tak to ja. A o co chodzi?
Pan pozwoli ze mną.
No ale proszę pana.
Proszę o to legitymację. Chodźmy.
No. Czy nie za bardzo się pan zagalopował? Znam swoje prawa.
Wpakował się pan w niezłą kabałę. Nie ma co. Niech pan nie udaje, że nie wie o co chodzi.
No ale dlaczego?
Rozpowszechnia pan materiały zdrajcy. Niejakiego pułkownika Gioza Murora. Teraz zresztą już nie pułkownika. Został zdegradowany. Gdzie go pan ukrywa?
Ja nikogo nie ukrywam. No zaraz, niby pułkownika Gioza Murora? No przecież to niedorzeczność.
Kogo pan chce nabrać? Nasi eksperci udowodnili, że głos tego faceta był w pańskiej audycji. A poza tym, fakty, które tam zostały przedstawione, mówią same za siebie.
No jakie fakty, proszę pana?
Proszę się nie wypierać. Gdzie on jest? I gdzie jest ta skrzynka, o której była mowa w audycji?
Jaka skrzynka? No ja naprawdę nie mam nic do ukrycia. Chodzi panu o tego człowieka z kawiarni? O jego głos? To był naprawdę Gioz Muror? Nie, no nie wierzę. Oczywiście ze swojej strony mogę wszystko wyjaśnić. Do pierwszej części audycji wykorzystałem autentyczne opowiadanie pewnego faceta. Oczywiście końcówka pochodzi z tego samego źródła. Nagrałem to w takiej spelunce na skrzyżowaniu.
Tę bajeczkę już znamy. Opowiedział nam pański współpracownik. Dajmy na razie temu spokój. Pewnie nie widział pan tajemniczego gawędziarza ani nigdy wcześniej, ani nigdy potem.
Tak, właśnie.
A skąd wziął się głos Murora w części środkowej z dialogami? Czy i to równie logicznie i prosto pan wyjaśni?
Co? Ach, no jasne, musieliście i to zauważyć. No nie, no, nie słyszał pan nigdy o syntetyzerach mowy ludzkiej? Za pomocą takiego urządzenia można nieźle odtworzyć dowolny głos. Wystarczy, jeśli się dysponuje odpowiednio dużą próbką.
Mam nadzieję, że potrafi pan tego dowieść.
No myślę, że pańskie nadzieje są akurat przeciwne. Ale ja rzeczywiście potrafię udowodnić wszystko, co mówię.
To się jeszcze okaże. Domyślam się, że nic pan nie wie o działalności Gioza Murora. Że stara się powiadomić opinię publiczną o skutkach wyprawy na Biskuita, podszywając się w tym celu pod różnych ludzi. A może jednak pan coś słyszał? Nie wie pan zapewne również, że za wszelką cenę pragnie odgrzebać tę sprawę i nadać jej rozgłos, prawda?
No, otóż widzi pan, ta pańska hipoteza jest być może ciekawa, ale moim zdaniem zbyt fantastyczna, wymyślona. No nie wydaje mi się, żebym rozmawiał z prawdziwym Giozem Murorem. Tamten człowiek nie wyglądał na pułkownika, nie, w żadnym wypadku. No, Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł w taki sposób wodzić za nos najznakomitsze siły w naszym kontrwywiadzie. Ale swoją drogą podsunął mi pan świetny pomysł na końcówkę. Będę musiał to przerobić.
Tylko bez kpin. Nie zdaje pan sobie sprawy z powagi sytuacji.
Czy ma pan do mnie jeszcze jakąś sprawę?
Przecież to dopiero początek. Na razie odchodzę. Może się pan spodziewać jutro, najdalej pojutrze wezwania. Do tego czasu proszę nie opuszczać miasta.
No ależ oczywiście.
Ach, poszedł. Nie lubię tajniaków. Z takimi trzeba ostro, ale żeby nie przeholować. Zawsze mogą wyniknąć jakieś nieprzewidziane kłopoty. No przecież zdarza się nawet, że zamykają niewinnych ludzi. Podrzucę ten kwit na wypożyczenie syntetyzera mowy z magazynu. Zaraz, może to już sprawdzili. Nie, nie, nie. Tylko bez paniki. No, nerwy. No, mogę iść teraz zobaczyć się z Murorem. No, właściwie nie zobaczę go, ale na pewno usłyszę.
O, dobry pomysł. Idę zobaczyć się z Murorem, anarchistą i pacyfistą. O, jak to brzmi? Anarchistą i pacyfistą. No, mogę się z nim spotkać dosłownie w każdym miejscu, nawet tu w łazience. O, jest lustro. Co nowego u pana pułkowniku?
Wszystko w porządku!
No tak. Ten gość w lustrze to poszukiwany przez agentów wojskowych groźny przestępca Gios Muror. No, co może dobra operacja plastyczna? Operacja operacją, ale ten aparacik to dopiero cudo. Przypominam sobie... Zaraz mówili, jak to działa. Pudełeczko jest miniaturowym nadajnikiem do zdalnego sterowania, a do krtani został wszczepiony modulator dźwięków mowy. Zmianie ulega barwa głosu i częstotliwość podstawowa. Podobno można imitować nawet głos kobiecy. No nie, to nie dla mnie. Wystarczy małe pstryk. Co nowego u pana, pułkowniku?
Wszystko w porządku.
Pytali o pana.
Co z tego? Wszyscy razem wzięci
nie dorastają do pięt.
Pułkownikowi Giozowi Murorowi.
Był to trzeci odcinek słuchowiska. Operacja Biskwit. Ciąg dalszy nie nastąpi.
Studencka Agencja Radiowa przedstawiła słuchowisko według opowiadania Zbigniewa Pelcera Operacja Biskwit. Scenariusz Zbigniew Pelcer. Reżyseria Ryszard Ślesiński i Zbigniew Pelcer. Realizacja akustyczna Witold Planutis, Krzysztof Pietkiewicz i Ryszard Ślesiński. Obsada: Gios Murror i Gawędziarz Piotr Milczarek. Reżyser Andrzej Milczarek. Realizator Ryszard Ślesiński. Izabella Bistart, Małgorzata Wiśniewska. Cezary Tips, Ryszard Podpora. James Hunt, Waldemar Piotrewicz. Pracownik wywiadu Jacek Tomaszewski oraz Krzysztof Woźnowski i Andrzej Gorzeń. Autorzy audycji składają serdeczne podziękowanie Witoldowi Planutisowi za poświęcenie przy nagrywaniu efektu specjalnego.